o protekcjonizmie i mikrorozsądku. 3 marca 2009.00. Czesi z oburzeniem zareagowali na wypowiedź prezydenta Francji zapowiadającego udzielenie pomocy francuskim koncernom samochodowym. Krytycy grzmią, że to powrót ekonomicznego nacjonalizmu, groźnego protekcjonizmu, który nie przysłuży się nikomu, a jedynie spowoduje postępujące zamykanie się krajów w nieefektywnych i niekonkurencyjnych gospodarkach autarkicznych. Czy rzeczywiście grozi nam ekonomiczny protekcjonizm i czy będzie on miał wpływ na sytuację na polskim rynku informatycznym? Czy ograniczy inwestycje w centra usługowe w Polsce? Intel postanowił ostatnio zainwestować w modernizację amerykańskich fabryk 7 miliardy dolarów. Mają produkować procesory w technologii 32 nanometrów. Pierwsze takie układy mają się pojawić w tym roku. S.231885 bariery wciąż istnieją. Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że protekcjonizm, nawet na teoretycznie otwartym rynku Unii Europejskiej, cały czas jest obecny, zwłaszcza gdy chodzi o przepływ usług i siły roboczej. Jedyne, co może nas więc w czasach kryzysu spotkać, to pewne zwiększenie się poziomu protekcjonizmu, ale nie jego pojawienie się, czy powrót do niego. Protekcjonizm nigdy nie zniknął na dobre. Po drugie, czy nie należałoby uznać za szalone społeczeństwa, które nie broni dobra własnych obywateli, któremu nie zależy choćby odrobinę bardziej na tym, aby pracy mieli swoi, a nie obcy? Czy nie należałoby uznać, że społeczeństwo takie kompletnie zatraciło instynkt samozachowawczy? Oczywiście, jest zupełnie zrozumiałe, że ludzie szukają pracy zaspokajającej ich potrzeby i część z nich decyduje, że potrzeby finansowe są bardziej istotne, czy w danym momencie bardziej palące niż potrzeba kulturowej i społecznej przynależności do swoich. Dlatego część w poszukiwaniu pracy wyjeżdża za granicę i dlatego mimo różnicy poziomu płac nie wyjeżdżają wszyscy. Nie ma jednak nic dziwnego w tym, że Stany Zjednoczone, WLK, Brytania czy jakikolwiek inny kraj o poziomie życia i organizacji wybijającym go ponad średnią i przyciągającym obcokrajowców. Tylko tak długo będzie popierać imigrację zarobkową. Jak długo będzie ona opłacalna dla jego obywateli oraz państw tych jako organizmów? Jeśli koszty utrzymywania bezrobotnych obywateli są wyższe niż korzyści uzyskiwane przez tych obywateli dzięki obniżce cen towarów i usług konsumpcyjnych możliwej z kolei do uzyskania dzięki zatrudnianiu tańszej siły roboczej z innych krajów, to politykę zatrudniania obcokrajowców należy zweryfikować. I tyle. Oczywiście, wpływ organizacji ponadnarodowych na rządy jest na tyle istotny, że nie można go pomijać i należy zdawać sobie sprawę, że nie tylko dobro obywateli jest tu brane pod uwagę. Normalnie bardziej liczy się dobro udziałowców. Niemniej gdy sytuacja staje się krytyczna, a z taką sytuacją najwyraźniej teraz mamy do czynienia, głos obywateli staje się aż nadto słyszalny, a rząd popełniłby polityczne samobójstwo wkładając w uszy watę. Wolny rynek nie jest celem samym w sobie. Wolny rynek ma być opłacalny dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Jeśli mamy mówić o partnerskich związkach państw, a nie układach feudalnych, w których bogaci mogą zmusić biednych, aby kupowali ich produkty, zamykając im jednocześnie drzwi do własnych rynków. Wolny rynek ma sprawić, aby dzięki specjalizacji wszyscy mogli otrzymać swoją część pracy i skorzystać z szerokiego rynku produktów konsumpcyjnych. Dla obywatela wolny rynek ma sens, o ile ma na nim nadal szansę sprzedać swoją pracę i kupić potrzebne mu dobra. Jeśli okazuje się, że można kupić wszelkie dobra, ale nie ma pracy, dzięki której można je kupić, istnienie wolnego rynku traci sens. Społeczeństwo, które nie chroni własnych obywateli, należy uznać za nienormalne. Oczywiście, powstaje pytanie, czy nie istnieją inne mechanizmy niż zamykanie rynków, tym bardziej, że tego typu działanie opłaca się znacznie mniej niż próba wyspecjalizowania się. Tak naprawdę obecna sytuacja jest testem na specjalizację. Dowiadujemy się właśnie lub lada moment się dowiemy, czy lata prosperity udało nam się spożytkować na rozwój własnych kompetencji, na silne umocowanie się na rynku i zbudowanie solidnego fundamentu, czy też może generalnie w gospodarce jesteśmy zbędni i nikt za nami płakał nie będzie. Pracy będzie mniej, naturalne jest więc, że Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi czy Niemcy będą bardziej zdeterminowani, aby zachować ją dla siebie. Już teraz dobrze słyszalne są głosy, by znacząco zmniejszyć liczbę wiz. H1B wydawanych obcokrajowcom na czas kryzysu gospodarczego. Z drugiej strony, jeśli złotówka nadal będzie w tak rozpaczliwie kiepskiej formie, być może nasza przestarzała przewaga konkurencyjna oparta na niskich kosztach pracy będzie na tyle kusząca dla międzynarodowych przedsiębiorstw, aby złagodzić protekcjonistyczny klimat. Z trzeciej jednak strony, dziś wydaje się nieprawdopodobne, aby duże koncerny przenosiły centra badawcze na przykład z powrotem do Stanów Zjednoczonych, skoro tak długo twierdziły, że znajdują u nas wykwalifikowaną, dobrze wyedukowaną siłę roboczą za rozsądną cenę. Co jednak, jeśli rządy ich krajów zaoferują im coś w rodzaju dopłat czy zachęt podatkowych za wykonanie takiego ruchu i stworzenie miejsc pracy dla rodaków? S.131886 konsumpcja nas nie uratuje. Wszyscy, w pierwszej kolejności ekonomiści, bankowcy i przedstawiciele rządów, namawiają obywateli i przedsiębiorstwa do tego, aby więcej wydawali i wydają się przekonani, że większe wydatki są remedium na kryzys. Wydawajcie więcej, a gospodarka będzie nadal się kręcić. Wydawajcie więcej, bo w ten sposób dacie komuś pracę, a on z kolei otrzymane przez was pieniądze będzie mógł wydać na coś innego i dać pracę komuś innemu. Wydawajcie więcej, bo w ten sposób budujecie jakże potrzebne zaufanie wśród wszystkich aktorów gospodarczej sceny, a gospodarka opiera się na zaufaniu i dzięki zaufaniu kwitnie. Nic się nie dzieje, to tylko kwestia zaufania. Gdy odbudujemy zaufanie, gospodarka ponownie ruszy z kopyta. Na to jednak jest już za późno. Nie da się pchnąć w radosną i bezrefleksyjną konsumpcję ludzi, którzy wiedzą już, że bank z dnia na dzień może podnieść ratę ich kredytu hipotecznego o kilka procent, a w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do sytuacji, w której z ich domowego budżetu co miesiąc znika o kilkaset lub kilka tysięcy złotych więcej niż planowali. Nie da się namówić na wielomilionowe inwestycje firmy, która wie już, że opłaty za wsparcie techniczne systemu ERP mogą z miesiąca na miesiąc wzrosnąć o prawie 30%, pożerając budżet, który mógłby zostać przeznaczony na inne wydatki. I ta rodzina, i ta firma zdały sobie już sprawę, że inni aktorzy sceny gospodarczej będą chwytać się wszystkiego, aby nie zatonąć, a w szczególności będą chwytać się tych, z którymi wiążą ich długoterminowe umowy. Tych, którzy nie mogą porzucić tak z dnia na dzień dotychczasowego, zaufanego i sprawdzonego partnera biznesowego, a dziś po prostu zwykłej firmy w desperacji i bez skrupułów próbującej zrobić budżet metodą dojenia krów, które nie mają jak uciec. I ta rodzina, i ta firma zrobią jedyną rozsądną w tej sytuacji rzecz. Zacisną pasa, przejrzą wydatki i obetną wszystkie zbędne, a potem przejrzą dochody i zastanowią się, jak zarobić więcej. Żadna rodzina w niepewnej sytuacji finansowej nie planuje czterotygodniowego wypadu na Hawaje. Dlaczego coś, co nie ma kompletnie żadnego sensu w skali mikro, miałoby mieć sens w skali makro?